Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. W roku 1974 w poemacie Myśląc Ojczyzna błogosławiony Jan Paweł II mówił: Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. Rozwijając tę myśl Ojca Świętego Jana Pawła II, zauważmy, iż ojczyzna to to, co się powoli nawarstwiało. Historia, język, obyczaje, literatura, sztuka, architektura to symbole świetności narodu, jedności i kulturalnej ciągłości. To dziedzictwo przeszłości, to to, na czym opierać się powinny ład społeczny, mianowicie na mądrości i zbiorowym doświadczeniu, na rodzinie, na własności i na religii. Ojczyzna to także rodzimy krajobraz. I o krajobrazie dzisiaj chcę tu mówić. Krajobraz to przestrzeń powierzchni ziemi, stanowiąca syntezę elementów pozostających w wzajemnych związkach i oddziaływaniach. Obejmuje atmosferę, rzeźbę powierzchni ziemi, wody, świat roślin i zwierząt. Mozaika elementów przyrodniczych oddziałujących na siebie, między innymi poprzez przemieszczanie się między nimi powietrza, wody i organizmów, tworzy system ekologiczny nazywany fizjocenozą. Istota ochrony tych mozaik, zgodnie z teorią fizjocenozy, polega na trosce o ich niepowtarzalną, naturalną, ekologiczną konstrukcję. Pojęcie krajobrazu, widoku, pejzażu jest bogate znaczeniowo, bowiem obejmuje nie tylko jego pierwiastki przyrodniczo-geograficzne, ale także etnograficzne i kulturowe. Oznacza zatem nie tylko złożony przestrzennie system o skomplikowanej strukturze i relacjach natury i kultury, ale pozwala identyfikować naszą tożsamość, rodzinne miejsce, swojskość, zwłaszcza gdy nawiązuje się w nim do historycznej ciągłości, do korzeni i rodzimej twórczości, a w polu widzenia jego twórcy mieli ochronę dóbr narodowej kultury. Obejmuje zatem obrazy przyrodniczo-kulturowe, będące przedmiotem badań wielu nauk, określających relacje człowieka z środowiskiem, od których zależy ich trwałość i piękno. Stąd aspekty ochrony krajobrazu jako narzędzia zintegrowanej edukacji, służącej gospodarce przestrzennej, respektującej zasady estetyki i dziedzictwo narodowe. Krajobraz uczy, mówi prawdę o nas i o tym, jak aranżujemy przestrzeń, a więc jak gospodarujemy. Stanowi on też źródło cennych informacji, jest wizualną syntezą. Jeśli jest harmonijny, a tym samym piękny, oznacza zdrowe środowisko, a chaotyczny i brzydki zagrożony lub zniszczony. Jessica Brown i Brent Mitchell z kanadyjsko-amerykańskiej fundacji Quebec Labrador Foundation piszą: zdrowe krajobrazy kształtowane są zarówno przez kulturę człowieka, jak i siły natury. Bogata bioróżnorodność często zbiega się z różnorodnością kulturową, a ochrona przyrody nie może być realizowana bez zaangażowania ludzi korzystających z jej zasobów. I dodają, że ochrona dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego, koncepcja Landscape Stewardship, oznacza między innymi podtrzymywanie integralności krajobrazu wobec zmieniających się metod korzystania z ziemi i zanikania gospodarki wiejskiej, i podkreśla znaczenie integracji ludzi i natury w przeciwieństwie do prób izolacji obu systemów. Degradacja krajobrazu i utrata jego estetycznych walorów jest sygnałem negatywnych procesów w mentalności ludzi i w środowisku. Tworzenie syntezy wymaga także nauczania zasad zrównoważonego rozwoju. Najlepszą bowiem drogą do ochrony krajobrazu i realizowania założeń ekorozwoju jest wiedza i jej szeroka popularyzacja. Pojęcie uprawa krajobrazu wprowadził profesor Adam Wodziczko, który utworzył przy Katedrze Botaniki Ogólnej na Uniwersytecie Poznańskim w 1945 roku Zakład Ochrony Przyrody i Uprawy Krajobrazu. Ten, jeden z prekursorów ochrony przyrody, którą nazywał fizjotaktyką, zabiegał o utworzenie wielkopolskiego, wolińskiego i słowińskiego parku narodowego. Inwentaryzował zabytki przyrody na obszarze Wielkopolski, Kujaw i Pomorza, typował nowe rezerwaty i pomniki przyrody. Podjął on także starania o odbudowę zdewastowanych obszarów zieleni miejskiej, nazywał ją wirydyzacją miast. Był też koordynatorem badań nad stepowieniem Wielkopolski. Zjawisko to wywołane zostało między innymi niszczeniem spiętrzeń wodnych przy młynach i małych elektrowniach. Profesor Janusz Gołaski zidentyfikował na terenie Wielkopolski 1500 takich miejsc, a Irena Markuszewska ustaliła, że w latach 1986-2000 w okolicach Krotoszyna zasypanych zostało 355 oczek wodnych ze szkodą dla bioróżnorodności oraz krajobrazu i pogłębiło proces stepowienia. O ile w 1968 roku było w kraju 12,5 tysiąca małych zbiorników retencyjnych, to po 20 latach, w 1988, pozostało z nich niecałe 3 tysiące, a w dziesięcioleciu 1983-1993 Poziom wód gruntowych obniżył się o pół metra, a długość rowów odwadniających wynosiła 40 tysięcy kilometrów. Adam Wodziczko był kontynuatorem działalności generała Dezyderego Chłapowskiego, rolnika, poligloty i filantropa, twórcy postępu kultury rolnej w Wielkopolsce i całej Polsce, który zdobywał doświadczenie i uczył się nowoczesnej uprawy roli u angielskiego agronoma i ziemianina Thomasa Cooka w hrabstwie Norfolk, a potem w Szkocji na przełomie 1814 i 1815 roku. Właśnie ten ziemianin dał przykład uprawy krajobrazu. Ogrodził on w swoim majątku w Turwi i Rąbiniu koło Kościana 10 tysięcy hektarów ziemi pasami drzew i żywopłotów. Niektóre z nich miały kilka kilometrów długości i do 30 metrów szerokości i stanowią zabytki techniki i krajobrazu. Rozumiejąc ich dobroczynne funkcje, jak osłona przed wiatrem, erozją, spowolnienie topnienia śniegu i przedłużenie wilgotności gleby, wpływ na rozwój mikroorganizmów glebowych, sadził on także na polach, przy drogach i na miedzach, grusze, topole, wierzby, brzozy, leszczynę, głóg i tarninę. W tych zadrzewieniach i zakrzewieniach tętniło życie owadów, ptaków i drobnej zwierzyny. W gminie Krzywiń, w Kopaszewie, syn generała Kazimierz założył kilka alei jesionowych, topolowych, platanowych oraz krzewów, a wnuk Mieczysław kontynuował przebudowę parku w tej miejscowości. W roku 1952 profesor Zdzisław Wilusz założył w Turwi stację badawczą zadrzewień śródpolnych Polskiej Akademii Nauk, której działalność kontynuuje Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, badając wiatrochłonną rolę zadrzewień oraz skutki wylesień, odwodnienia i osuszania moczarów i torfowisk w postaci stepowienia, a więc efektu zniszczenia równowagi hydrogeofizycznej środowiska. Po roku 1945 część tych zadrzewień i zakrzewień została zniszczona, gdyż w cudzysłowie przeszkadzały one wynajmowanym przez PGR-y agrolotnikom dokonującym oprysków i siejącym sztuczne nawozy. Na szczęście w 1992 roku utworzono tam agroekologiczny park krajobrazowy imieniem Dezyderego Chłapowskiego, który podlega prawnej ochronie jako dobro i zabytek kultury narodowej. Od tych krzepiących reminiscencji sprzed blisko 200 lat powróćmy do teraźniejszości i wybiegnijmy w przyszłość krajobrazu. Znawca problemu, profesor Wiktor Zinn, który przez kilkadziesiąt lat w programie telewizyjnym próbował wpoić odbiorcom poczucie odpowiedzialności za polski krajobraz i architekturę, żalił się, że nie osiągnął oczekiwanych rezultatów, gdyż presja współczesności ignoruje piękno przebrzmiałego czasu i jest tak potężna i celnie ukierunkowana, by nie można się jej przeciwstawić. Profesor Wiktor Zinn pisał, że w okresie socjalizmu nastąpiła brutalna ingerencja w sferę krajobrazu i jest już on bardzo zdewastowany, ale cytuję, tragedia polskiego krajobrazu rozegra się nie w miastach, a na prowincji, gdzie pieniądze nielicznych nowobogackich decydują o szpetocie tego, co nas będzie otaczało. Przez nasz, dalej cytuję profesora Zina, przez nasz tranzytowy kraj biegnąć będą autostrady, a erozja techniczna pochłonie większą przestrzeń niż w innych krajach. Sygnalizowane jest też zjawisko wymierania krajobrazu, ginięcia ponad ekosystemowych fragmentów całości przyrodniczo-kulturowej, także w parkach krajobrazowych. Mamy już Czerwoną Księgę Krajobrazu Polskiego, rejestrującą i ukazującą jego wartość i urodę, ginące i zagrożone krajobrazy, a także trudności ich ochrony. Przykładem jest w tym przypadku masowe wycinanie alei przydrożnych. Wycięto już około 10 tysięcy kilometrów. O szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej i krajobrazowej. Trudno też tu pominąć rozpoczęte po 1989 roku i nasilające się likwidowanie w miastach trawników i powszechne ogławianie drzew, także starych, które prowadzi do ich zamierania, tworząc w nich asfaltową i betonową pustynię. Uczestnicy Kongresu Architektury Polskiej w Gdańsku w 1998 roku w podjętej uchwale odnotowali niepokój z powodu procesów dewastacji i marnotrawstwa środowiska przestrzennego naszego kraju, złego stanu miast, krajobrazu i środowiska przyrodniczego oraz postulowali daleko idące zmiany w kształceniu zawodowym oraz edukację społeczeństwa. Według oceny komitetów naukowych, mianowicie ochrony przyrody, botaniki, ekologii i zoologii przy Wydziale II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk, obszary chronione w rezerwatach i parkach narodowych w porównaniu z innymi krajami europejskimi, między innymi Niemcami, są w Polsce dwukrotnie mniejsze i zajmują tylko 1,5% powierzchni kraju. Działalność gospodarcza naszego kraju jest, w naszym kraju jest prowadzona na 98,5% jego powierzchni. Zagrożeniem znaczących walorów krajobrazu jest presja inwestycyjna w otulinach parków narodowych, a także masowej turystyki i rekreacji. Ochrona prawa własności i liberalizm gospodarczy, uruchamiający nasilającą się komercjalizację, obniża bezpieczeństwo biologiczne naszego kraju. Dlatego system ocen oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji powinien być kategorycznie przestrzegany. Dalej, na szeroką skalę prostuje się i betonuje małe i duże rzeki, niszcząc obszary o największej różnorodności biologicznej, a także przyspieszając falę powodziową. Działalność ta Międzyświatowego Funduszu Ochrony Przyrody prowadzona była w 2004 roku w ponad 100 miejscach, w parkach narodowych. W latach 1998-2007 odnotowano łącznie 1051 pożarów, w tym 728 pożarów lasów, które objęły 289 hektarów i 328 pożarów ekosystemów nieleśnych, które objęły 18 700 hektarów. Polskie lasy są dzikimi wysypiskami odpadów. Na przykład w ramach akcji Czysty Las każdego roku wywożonych jest 7 tysięcy ciężarówek odpadów, co kosztuje lasy państwowe 10 milionów złotych. Wielkim zagrożeniem jest także planowana farmeryzacja gospodarstw rolnych z około 2 milionów do 200-300 tysięcy. Jej realizacja grozi drastycznym przekształceniem obrazu, krajobrazu i generacją wielkich społecznych problemów. Przytoczmy chociaż jeden z wielu przykładów zrealizowanego projektu ochrony bioróżnorodności i krajobrazu, mianowicie renaturyzacji zbiorowisk wilgotno-błotnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie, nagrodzony Green Able Awards w roku 2007, który obejmuje 2017 hektarów i był realizowany w latach 2008-2009. Objął on budowę urządzeń wodnych, między innymi 215 progów piętrzących, 37 tam ziemnych, 55 dębowych zastawek, usypanie 1,5 kilometra grobli, 12 brodów na rowach i strumieniach, 33 oczek wodnych, wykopanie 1,5 kilometra rowów i tyleż samo przywróconych starych koryt, cieków wodnych z odtworzeniem meandrów spowalniających spływ wody. Uzyskana retencja to od 2 do 4,5 miliona metrów sześciennych wody. Realizacja projektu poprawia warunki bytowania i rozwoju 13 gatunków ptaków, 3 płazów, 2 gadów i 5 ssaków. Do instrumentarium ochrony należą obszary chronionego krajobrazu, to jest 23,2%. Mają one zapewniać głównie ochronę rekreacyjnych walorów, a nie zagrożonej przyrody. Rezerwaty przyrody to jest 0,5%, parki narodowe 1%, a parki krajobrazowe blisko 8%. Około 33% powierzchni kraju, naszego kraju posiada szczególne walory przyrodnicze, które mają być chronione programem Natura 2000. Zapleczem odpowiedzialności obywateli za stan gospodarki przestrzenią powinny być kompetentne lokalne samorządy zabezpieczające podmiotowość mieszkańców i władz społecznych. Należy uczyć, tłumaczyć i przekonywać, że ludzie dobrze wyedukowani są zdolni sobą rządzić, być zdyscyplinowani i tworzyć efektywny samorząd rozwiązujący pojawiające się problemy mikroświata, to jest ich małych ojczyzn, a także bezinteresownie troszczące się o wspólne dobro. Tylko w ten sposób można osiągnąć konsensus wśród społeczności lokalnej, pozwalający realizować koncepcję chronionych obszarów. Chodzi tu o troskę o harmonię przestrzeni przyrodniczej, obejmującej różne typy krajobrazu, jak krajobrazy dolinne, równinne, wyżynne, pojezierne, górskie, nadmorskie czy leśne, a także o symbiozę przeszłości z teraźniejszością i dziedzictwem geograficznym regionów. Dotknięto tu fundamentalnej dla społeczeństwa sprawy ciągłości i zachowania jako efektu nienagannej gospodarki, pozwalającej utrzymać to, co nazywamy genius loci, a więc duchem miejsca, niepowtarzalną jakość krajobrazów, miejsc i ich oddziaływania, klejnotów polskiej przyrody, tych baśniowych krain i ich uroku, stanowiących nasze duchowe ojczyzny i nasz emocjonalny do nich stosunek. Chodzi tu też o naszą więź z naturą, elementem naszej tożsamości, rodzimym pejzażem, tworzącym nastrój, który jest źródłem naszych natchnień. Dzięki niemu dotykamy opowieści dziejów naszego mikroświata z jego niepowtarzalną atmosferą i prawdą o nim i o nas samych. Na kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy na Rzecz Środowiska na temat budowa związków pomiędzy światem przyrody a zdrowiem człowieka zwrócono uwagę na to, że utrata kontaktu z przyrodą powoduje wiele trudnych do leczenia patologicznych zachowań, zaś kontakt z przyrodą może być elementem terapii, nerwic, agresji i trudności rozwojowych dzieci i młodzieży. Nasza pomyślność i nasze trwanie, los naszego dziedzictwa i domu, który jest symbolem bezpieczeństwa, zależą od kondycji naszej kultury i oświaty, naszych rodzin, kościoła, szkoły i nauczycieli. Chodzi tu o troskę o krajobrazy i wnętrza naszych miejsc zamieszkania, a więc wsi, miasteczek i miast, które są fundamentami naszego życia, bo wiążą naszą historię i współczesność. Ochrona biotopów à la Lange to nie tylko ustawodawstwo i rozwiązania techniczne i przyrodnicze, ale także interdyscyplinarne problemy psychospołeczne i etyczno-moralne, a więc kulturowe. Należy bowiem pamiętać, że braki w edukacji oraz w kulturze są trudniejszą barierą w osiągnięciu ekorozwojowej, cywilizacyjnej przemiany niż braki w infrastrukturze gospodarczej. Należy tu bowiem zwrócić uwagę na inspirującą siłę filozofii, literatury i sztuki, które powinny kształtować nowoczesną świadomość oraz tworzyć kulturowy aparat widzenia i interpretacji sytuacji i tworzące je mechanizmy życia zbiorowego, a także osiągać porozumienie co do naczelnych wartości naszego życia i naszej kultury, stanowiących o kondycji moralnej Polaków. Kluczem do zmiany zbiorowej świadomości w zakresie konieczności życia w harmonii z przyrodą i zrównoważonego rozwoju jest edukacja, którą tak określa Stefan Sterling. cytuję, jest to zmiana w umyśle, od której zależy zmiana w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Różnica w myśleniu, która tkwi pomiędzy zrównoważoną a chaotyczną przyszłością. Jakość, głębia i rozmiar nauczania w globalnym wymiarze, które będzie miało miejsce w najbliższych 10-20 latach, będzie miało decydujący wpływ na to, którą wybierzemy ścieżkę w kierunku ekologicznego zrównoważenia czy oddalania się od niego. Kończąc, zauważmy, należy wobec tego z uporem i konsekwencją w myśleniu i działaniu podejmować starania o kreację ładu społeczno-politycznego, ekonomicznego i ekologicznego, tworzyć oazy porządku w morzu niechlujstwa i bałaganu, stanowiące wzory przedsięwzięć w zakresie ochrony krajobrazu, higieny i estetyki. Potrzeba Polsce i Polakom działań ochronnych i obronnych, polegających na organizacji życia i stosunków społecznych, rozbudzaniu zainteresowań problemami kraju i kształtowania poczucia odpowiedzialności, zachęcania do działań na rzecz poprawy stanu środowiska w lokalnych wspólnotach. Tylko organizacja oddolnych inicjatyw w zakresie troski o środowisko życia, czyli samoorganizacja społeczeństwa, jest w stanie zahamować postępującą brzydotę otoczenia i degradację środowiska. Trzeba uczyć szacunku do przyrody jako fundamentu życia i zrozumienia konieczności zachowania piękna ojczystego krajobrazu, jego walorów kulturowych, historycznych i patriotycznych. Trzeba przywrócić poczucie moralnych obowiązków człowieka wobec przyrody, by potrafił on rozróżniać dobro od zła, zachowania szkodliwe i niemoralne od przyjaznych środowisku. Kryzys sumienia, a więc instynktu moralnego, może być przezwyciężony tylko poprzez, jak to widzi nasza rodaczka z Dominikany, profesor Sofii Jakowska, ekologiczne nawrócenie, to znaczy wbudowanie w system nauczania bioetyki, według której moralnym obowiązkiem człowieka jest ochrona środowiska i pokój z przyrodą, a także zaangażowanie, jak mówił skoczowy Jan Paweł II, w dobro i pomnażanie go wokół sobie i wokół siebie, a także niegodzenie się nigdy na zło. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże.